Otwórzmy, będziemy kilka fragmentów dzisiaj czytać. Otwórzmy na początku 13 rozdział Ewangelii Łukasza. I to będą wersety od 18 do 30. Strona 1117. Nagrywamy. Dalej mówił, do czego jest podobne Królestwo Boże i do czego je przyrównam? Podobne jest do ziarnka gorczycznego, które wziął pewien człowiek i wrzucił do swego ogrodu i wyrosło i stało się drzewem i ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach. I znów rzekł, do czego przyrównam Królestwo Boże? Podobne jest do kwasu, który niewiasta pewna wzięła, rozczyniła w trzech miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło. I obchodził miasta i wioski, nauczając, i zdążał w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do niego, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich, starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam, a on odpowie, nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić, jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam, nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie zaś samych precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu, i z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. A oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Tak dzisiaj chciałem mówić o małych rzeczach, niepozornych rzeczach. Ponieważ ziarno gorczyczne jest najmniejsze ze wszystkich. I te trzy miary mąki to też nie jest dużo. Pan Jezus na początku mówi, że Królestwo Boże porówna właśnie do takiego ziarna, które jest najmniejsze, do tych trzech miar mąki, które też nie stanowią jakiejś wielkiej ilości. My sobie czasami tak myślimy, że Królestwo Boże rozszerzy się wtedy, kiedy my Panu Bogu pomożemy, kiedy my coś zorganizujemy, kiedy my będziemy mieli jakiś tam wielki wkład, taki ludzki. Co by zrobić? A Pan Jezus mówi ziarno. On ziarno zasiał, to ziarno jest maleńkie, ale ono ma w sobie tak potężną moc, że ono będzie rosło. To samo jest z tymi miarami mąki. To wszystko się zakwasi. To ma w sobie coś takiego, że będzie rosło, będzie się zakwaszało, bo to Bóg z własną mocą to Królestwo Boże będzie rozszerzał. I właściwie ludzie tak sobie myślą wierzący czasem, że właśnie jak oni coś zrobią, zorganizują, to Królestwo Boże będzie rozszerzone, dlatego że myśmy coś tam. Nieprawda. Właściwie jedyną naszą rolą w tym wszystkim jest nie przeszkadzać. Poddać się Bogu i robić dokładnie to, co On będzie chciał. I wtedy to małe, najmniejsze ziarenko, ono wyrośnie, rozrośnie się w wielkie drzewo. Ta mąka, czy te trzy miary mąki z kwasem, to wszystko się zakwasi. Bo sam Bóg daje coś takiego, taką moc wzrostu w Królestwie Bożym. I On już dawno wie, jak dużo ludzi się nawróci. On już dawno wie. On już wiedział, zanim świat powstał, to Pan już wiedział, ile osób się nawróci. On już, baranek już był przygotowany, jak jest napisane w liście Piotra. I to wszystko Bóg osiągnie. Bóg osiągnie swój cel. dobrze jest myśleć o tym właśnie, że Bóg osiąga swój cel i to osiąga metodami, które dla ludzi są właściwie niespecjalnie jakieś takie, można powiedzieć, spektakularne. On osiąga swoje cele przy pomocy rzeczy małych, którymi ludzie zazwyczaj gardzą. I stąd właśnie jest mowa o małym, najmniejszym ziarenku, że jest mowa o tej małej ilości mąki z kwasem. To wszystko jest takie małe, takie proste, a jednocześnie Bóg nadaje temu wszystkiemu moc wzrostu. I ta brama, o której dalej czytamy, tam jest napisane, że niewielu będzie zbawionych. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Otóż wąska brama też nie jest niczym spektakularnym. Zauważcie, że wąska brama nie robi wrażenia na ludziach. A w dodatku jeszcze jest napisane, żeby się starać przez nią wejść, czyli to nie jest takie łatwe. Jeżeli by wejście do Królestwa Bożego było przez szeroką i ozdobioną bramę, to może ludzie by zwrócili na nią uwagę, może chcieliby wejść, dlatego że po pierwsze robi na nich wrażenie, a po drugie jest wejść łatwo, bo to jest brama szeroka. A tymczasem jest napisane, że szeroka brama i szeroka droga to są te sprawy, te rzeczy, które wiodą zupełnie nie tam, gdzie Bóg by chciał, żeby człowiek szedł. Dlatego starajcie się wejść przez wąską bramę. Dlatego, że ci, którzy się starają, ci, którzy chcą, oni tą bramę znajdują, oni przez nią wchodzą, oni nie gardzą tym, że ona jest niepozorna. Jest niepozorna tak, jak to ziarenko, jest niepozorna tak, jak ta ilość mąki. A jednak po drugiej stronie są rzeczy niezwykłe. Jak się stanie przed taką wąską, małą bramą, która niepozornie wygląda, to człowiek sobie myśli, cóż tam może być po tej drugiej stronie. Jeżeli gospodarz byłby bogaty, to by sobie wystawił taką bramę, jaką sobie wystawił, a tu weterynarz na przykład we wsi naszej. Taką bramę sobie wystawił z takimi kratami, po prostu jak naprawdę super, jak na rancho jakiegoś bogatego człowieka. To wygląda, rzeczywiście, to robi wrażenie. No to jak się patrzy na taką bramę, to się myśli, no tamto musi mieszkać szycha. A pan postanowił sobie, że po drugiej stronie będzie mała, niepozorna brama. Ona będzie w dodatku ciasna. Ona będzie niska. I będzie trzeba, żeby przed nią wejść, trzeba będzie się dobrze schylić. Trzeba będzie jej dobrze poszukać i trzeba mieć naprawdę pragnienie i motywację, żeby tam wejść. I właściwie to jest tak, że my, jeżeli my przez tą bramę przeszliśmy i w jaki sposób możemy mówić tym ludziom, którzy jeszcze nie przeszli, w jaki sposób, powiedzmy, no niekoniecznie chcę to obrazować, że życie jest za tą bramą, no to trzeba jakoś im to wytłumaczyć, powiedzieć im, jakąś wzbudzić w nich motywację, że warto przez tą bramę wejść. Mimo, że to jest takie niepozorne. I tak Pan Jezus powiedział, no z tego co mówi wynika, że zbawionych będzie raczej niewielu. I mówi jeszcze bardzo ważną rzecz, że będą ludzie, którzy byli osłuchani z Ewangelią. Byli osłuchani z tym, co Pan Jezus mówi. Bo przecież będą mówić, przecież jadaliśmy i pijaliśmy przed Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś. Czyli tak właściwie to będą mówić, no właściwie może by się po znajomości dało wejść. Przecież my Cię znamy. My słyszeliśmy Twoje nauczanie, my Cię nawet widzieliśmy niektórzy, jak wtedy. Dzisiaj też jest wielu ludzi, którzy imię Jezus znają. Nawet bardzo wielu jest takich. Oni się z tym imieniem osłuchali. Oni się osłuchali z czymś takim jak Ewangelia i tak naprawdę to oni też mogą powiedzieć, no przecież jadaliśmy, pijaliśmy przed Tobą, na ulicach naszych nauczałeś, jakoś tam Cię znaliśmy. A on powie wtedy, nie wiem skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Dlaczego? Ponieważ czynienie nieprawości jest po prostu wyróżnikiem tego, czy ktoś wszedł przez bramę, czy tylko się osłuchał. Czynienie nieprawości jest wtedy, kiedy ktoś tylko się osłuchał, z daleka słyszał, ale nie przeszedł przez bramę. Nie poznał Pana. Wtedy rzeczywiście to, co widzi, widzi z daleka. A będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo ujrzycie, czyli ci, którzy nie wejdą, ujrzą Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. Pamiętacie tą taką historię z Łazarzem i Bogaczem, prawda? Był taki moment i tam była taka historia, że ci, którzy zażywali ukojenia z Panem na łonie Abrahama, byli widziani przez tych, którzy poszli do Szeolu i się męczyli. A więc będzie taka możliwość, żeby ich widzieć. I przyjdą ze wschodu i zachodu i z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I to Jezus mówi do tych, którzy byli na miejscu. Byli na miejscu. Widzieli, mogli wejść, a nie weszli. A wejdą z całego świata ludzie wejdą. Wejdą poganie po prostu. I zasiądą w Królestwie Bożym. Natomiast ci, którzy mieli szansę od razu, ci, którzy tak naprawdę, do których Pan Jezus przyszedł jako pierwszych, bo przecież jest napisane, że przyszedł do zgubionych owiec Izraela i ci go odrzucili, oni nie wejdą. I tak samo może być z wieloma innymi. Zresztą Pan Jezus mówi, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I zobaczmy teraz, co jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, bo Bóg naprawdę tak sobie to wszystko upodobał, że objawia maluczkim, a nie mądrym, bramę zrobił wąską, ziarenko zasiał małe i jeszcze w dodatku, na początku pierwszego listu do Koryntian, przeczytam taki dłuższy fragment z pierwszego rozdziału, wersety od 18 do 31, jest napisane tak: albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. I to jest kolejny przykład tego, że Bóg wybrał sobie to, co jest małe, to, co jest głupie. Dlaczego? Dlatego, żeby żaden człowiek nie mógł się niczym chełpić przed obliczem Bożym. Żeby żaden człowiek nie mógł przyjść i powiedzieć: dokonałem tego. Dlatego, że Bóg nie ma upodobania w sile rumaka, w goleniach męża, w mądrości człowieka, w przebiegłości człowieka, nawet w jego pobożności według ciała. Nie ma takiego upodobania. Po prostu, jeśli przyszliśmy do Niego i powiedzieliśmy: Panie, nic ze mnie, wszystko z Ciebie. I tak jestem Ci wdzięczny za to, że mogłem wybrać, że Ty przyszedłeś do mnie i powiedziałeś, że jest taka możliwość. Przecież sam Bóg nas do Niego, do Jezusa pociąga. Sam Ojciec powiedział, sam Jezus powiedział, Ojciec pociąga i nie da się przyjść do Jezusa inaczej. I zobaczcie i przypomnijcie sobie, ile było sytuacji w naszym starym życiu, kiedy Bóg do nas mówił, pociągał. Najczęściej sobie to przypominamy, dopiero potem jak się nawracamy. I żaden człowiek nie powinien się chełpić przed obliczem Bożym. Dlaczego? Dlatego, że dzięki Niemu On stał się mądrością od Boga, sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. On jest wszystkim. I dopiero wtedy, kiedy człowiek to uzna, to wchodzi przez tą małą bramę. Tą niepozorną małą bramę. I dlatego właśnie Bóg w taki sposób głosi, takich ludzi wybrał. Wtedy i później niewielu było chrześcijan możnego rodu, wysokiego rodu, nie było bogatych wielu. Naprawdę, to były nieliczne grupki tak zwanych patrycjuszy, czy tam ludzi wysoko postawionych, którzy się wtedy nawracali. Ludzie bogaci zaczęli się nawracać na chrześcijaństwo dużo, dużo częściej wtedy, kiedy to się zaczęło z pewnych powodów opłacać. Bo na przykład można było mieć więcej, bo można było mieć stanowisko, a przyszły później takie czasy. Natomiast wtedy, kiedy tego nie było, to w większości przypadków i do Jezusa lgnęli ludzie chorzy, słabi, mali, wzgardzeni. I później, kiedy apostołowie głosili Ewangelię, też większość takich się do nich garnęło. Ale Bóg jest właśnie taki. I jeżeli ktoś spośród nas, na przykład, jest wykształconym człowiekiem, to powinien tym bardziej Bogu dziękować. Za to, że nastąpiła w naszym życiu taka chwila, kiedy my postanowiliśmy nie chlubić się tym, co mieliśmy w umysłach, ale zniżyć się i przyjść do Pana Jezusa jak dziecko, bo On powiedział, jeżeli nie będziecie jak dziecko, jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Bożego. I naprawdę to jest wielka łaska od Boga, że pozwolił nam w ten sposób zdecydować, pomógł nam, bo Jego łaska to jest pomoc od Niego wielka i bez niej nic byśmy nie zrobili. W Księdze Izajasza w 56 czy 7 rozdziale, już Wam powiem, 7, jest taki fragment od 15 wersetu do 21. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić ducha skruszonych. Bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam. W przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które ja sam stworzyłem. Tu się zatrzymajmy. Bóg jest wielki, króluje na wysokim miejscu, ale jest z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, ponieważ chce ożywić martwego ducha pokornych. Apostoł Paweł mówi, że byliście martwi w swoim grzechu i zostaliście ożywieni. I właściwie dokładnie tak Bóg chce ożywić ducha kogo? Tych, którzy z pokorą przyjdą do Niego, którzy właśnie uznają, że te małe rzeczy, małe początki, niepozorne bramy, niepozorne ziarna, małe ilości mąki, to jest właśnie to, co Bóg postanowił, że będzie zaczynem rzeczy wielkich. Że uwierzy w to, że to naprawdę Bóg tak chciał. I jeżeli ktoś pokornie podejdzie do Boga, jeżeli skruszy swoje serce, to zostanie ożywiony i pokrzepiony. Bo przecież gdyby Bóg chciał wieść spór na zawsze, gdyby chciał na zawsze się gniewać, to wszystko by znikło, umarłoby. Musiałby ustać duch i istnienia, które ja sam stworzyłem. Czasem ludzie pytają, dlaczego Bóg dopuszcza do tego, żeby było zło, skąd się zło wzięło i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież gdyby Bóg chciał w ciągu jednej chwili zło na ziemi zniszczyć, to by nie było, nie pozostałoby nic. Po prostu goła ziemia. I dalej czytamy od 17 wersetu: z powodu jego niegodziwej chciwości gniewałem się i smagałem go, ukryłem się za moim gniewem, lecz on, odstępca, poszedł drogą swojego serca. To już jest do ludzi, którzy znali Boga, znają Boga. Chociaż widziałem jego drogi, jednak uleczę go, poprowadzę go i znowu udzielę obfitej pociechy jemu i jego żałobnikom, stwarzając owoc na ich wargach w postaci słów pokój. Pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan, ja go uleczę. Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, z którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Nie mają pokoju bezbożnicy, mówi Bóg. I czasem jest tak, że Bóg ukrywa się, my czasami dziwimy się, że tak naprawdę nie słyszymy Boga, że jesteśmy daleko, a tak sprawa jest właściwie prosta. Nasz grzech oddziela nas od naszego Boga. I Bóg mówi, że czasem ukrywa się, czasem smaga nas. I my w upartym sercem idziemy swoją drogą. Ale mimo to, że Bóg widzi tą drogę, którą my sobie wybieramy, to jednak chce nas poprowadzić, udzielić nam obfitej pociechy, nam i naszym żałobnikom, bo czasami dochodzi do naprawdę przykrych rzeczy, a to zresztą jest taki obraz sytuacji człowieka, który się gdzieś tam bez Boga postanowił wybrać. I jest po prostu coraz gorzej. I chce, abyśmy mieli pokój. Chce nas zawrócić z tej drogi, w swojej wielkiej łasce i swoim wielkim miłosierdziu. Bo nie po to nas przyjął do siebie, żebyśmy odeszli na zawsze. Chciałem jeszcze jeden fragment przeczytać a propos tych małych rzeczy. To będzie Księga Zachariasza. To będzie 4 rozdział, werset od 6 do 10. Zorobabel odbudowywał świątynię. Wtedy, kiedy Żydzi wrócili do Jerozolimy, bo dostali pozwolenie, żeby wrócić, odbudować świątynię. I ta świątynia wyglądała marnie. Tak marnie, że ci, którzy widzieli świątynię Salomona, to płakali, jak to widzieli. I Bóg przez Zachariasza i przez Ageusza prorokował do tych ludzi. I przez Zachariasza mówił takie słowa. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie: takie jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Kim ty jesteś, wysoka góra? Wobec Zorobabela staniesz się równiną. On położy kamień na szczycie wśród okrzyków: cudny, cudny. I doszło do mnie słowo Pana tej treści. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek, a jego ręce wykończą go i poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do was. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Dla nas ważne jest, myślę, w tym kontekście są dwie rzeczy. Żeby pamiętać, że nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki Duchowi Świętemu dzieje się wszystko, co buduje Bóg. Czy to jest świątynia, czy to jest to, co w życiu naszym nam pomaga zbudować, czy to jest Kościół. Jeżeli jest mały początek, to nie wolno nim gardzić. Nie gardźcie dniami małych początków. Dlatego, że Bóg przychyla się do tego, co jest małe, głosi przez tych, którzy są marni, niskiego rodu, wpuszcza przez bramę, która jest niepozorna, sieje ziarnem, które jest niewielkie. Dlatego jeżeli na przykład jest nas mało, dlatego jeżeli ktokolwiek spotyka się nawet dwie albo trzy osoby w prostocie serca, ale szuka Boga, to Bóg się do tego po prostu przyzna. I niech nie gardzą dniami małych początków, bo to Bóg dzięki swojej mocy, swojej sile, nie naszej, w swoim duchu jest władny rozmnożyć to, co jest małe, ale jest szczere. I Bogu chce służyć. Amen.